wieczornym programie w Radiu RMF24. Dziś zwracamy Waszą uwagę na dość istotny fakt związany z sztuczną inteligencją, bo słynna i bardzo znana na świecie firma OpenAI zaprezentowała wczoraj najnowszy model czatu GPT, który otrzymał nazwę GPT-4.0. W wieczornym programie łączymy się ze specjalistą od nowych technologii. Z nami jest pan Paweł Harajda. Dobry wieczór panu.
Dobry wieczór.
Proszę pana, to jest takie wydarzenie, które na pewno skupia uwagę wszystkich zajmujących się nowymi technologiami, ale chyba też zwykli ludzie, użytkownicy internetu i w ogóle ludzie zajmujący się cyfrowym światem też powinni chyba z tego nowego wejścia na rynek się ucieszyć.
Myślę, że tak. To znaczy jesteśmy na takiej bardzo wznoszącej fali tych możliwości, jakie oferują modele typu OpenAI. OpenAI jest oczywiście firmą, która jedzie prym w tym zakresie i każda ich aktualizacja, czy każdy nowy model, który wypuszczają, przynosi często bardzo ciekawe poprawy. To nie są może już kompletnie nowe rzeczy, choć tu pewne nowe ciekawostki się akurat pojawiły w tym wydaniu. Zazwyczaj jest to poprawa jakości, prędkości, czy tych możliwości, które już gdzieś tam znamy, jak na przykład interpretacja obrazu czy generowanie tekstu.
No tutaj wiemy, że pan już miał okazję testować tę najnowszą wersję tego czata i to, co chyba zwraca uwagę, ja tylko widziałem prezentację, nie wiem, czy pan to sprawdzał, to kwestia tego takiego tłumaczenia na żywo, dająca sobie radę zarówno z jednym, jak i z drugim, jakby z trzecim językiem, naprawdę pokazuje, że to może być ciekawa przyszłość dla użytkowników smartfonów na przykład.
Tak, zdecydowanie. Wiele jest takich wielowątkowości w tych zapowiedziach i w tej możliwości interpretacji wielu różnych tak naprawdę sposobów w danym momencie, czy języki są tego oczywiście najlepszym przykładem. Chciałbym jednak zobaczyć to w takim bardziej naturalnym środowisku, zanim będziemy mogli cokolwiek wylokować, bo jak każda prezentacja nowego produktu jest zazwyczaj w laboratoryjnych warunkach przedstawiana i te rzeczy, które obecnie są dostępne, są jeszcze wypuszczane czy publikowane na bieżąco i nie wszystkie rzeczy są w takiej skali jakby dostępne, jak to zapowiadają. A to też będzie miało oczywiście znaczenie, bo co z tego, że ktoś gdzieś może stworzyć najszybszy samochód na świecie, jak będzie mogło go kupić jedna osoba. I to jest tak samo, to znaczy ten model zapowiada się bardzo ciekawie, ale sprawdźmy, jak on będzie działał w momencie, kiedy wszyscy będziemy chcieli z niego korzystać i jak ta infrastruktura dźwignie. To jest oczywiście kolejny model, tam te modele są w dalszym ciągu w wykorzystaniu. OpenAI dużo mówi o porozumiewaniu się przez API, to znaczy, że programiści, którzy chcą wykorzystywać ich modele w swoich rozwiązaniach, będą mogli za pomocą kolejnych dedykowanych narzędzi z tego korzystać. To jest też dodatkowy element całej tej układanki. Także ja jestem ciekawy, zapowiedzi są oczywiście bardzo ciekawe i tu jest oczywiście ten jeden delikatnie złośliwy element. Niedługo zbliża się bardzo duża konferencja Google'a, który no tak, też przygotowuje tego typu rozwiązania, więc myślę, że termin nie jest przypadkowy.
Proszę pana, tutaj wiemy też o tym, że firma OpenAI zapowiada, że ten najnowszy model ma być otwarty i dostępny dla wszystkich. Nie będzie już tego, przynajmniej tak to zrozumiałem, tego planu subskrypcyjnego, który dotyczy tych wcześniejszych modeli. To chyba oznacza, że no właśnie ten problem z dostępnością może być dość istotny, bo jak faktycznie wszyscy zainteresowani się rzucą, to czy ich serwery to wytrzymają?
Myślę, że będą płatne modele, bo oni przechodzą faktycznie pewną transformację. To znaczy oni kiedyś o wiele więcej mówili o tworzeniu wartości dla świata, teraz idą w stronę pewnej komercjalizacji i trochę dopasowują te narzędzia jakby do tego, jak można było z nich korzystać. Z jednej strony oczywiście możemy się, ja też się uśmiecham na temat pewnej zmiany filozofii czy trajektorii, jaka zachodzi w każdej dorastającej firmie, ale z drugiej strony ta infrastruktura jest bardzo, bardzo, bardzo duża. To jest niedoszacowane, to znaczy jedną z głównych rzeczy, to jest, która jest często, którą można śledzić w mediach bardziej branżowych, to jest turne założyciela OpenAI, który jeździ po świecie, zanim wielu ekspertów zbiera ogromne środki z wszelkiej maści funduszy inwestycyjnych na to, żeby móc udostępniać kolejne wersje, ponieważ ta zasobożerność tej technologii jest, no może nie tyle nieopisana do tej pory, to jest naprawdę bardzo, bardzo duża, więc te komercyjne elementy muszą się tu pojawić, bo na koniec dnia oni jednak będą chcieli zarabiać pieniądze i słusznie. I to jest jedyny sposób, żeby zagwarantować, żeby to się w pewnym sensie utrzymało, dostarczało wartość, czy tworzyło jakąkolwiek inną elementu, innym, i jakąkolwiek inną wartość. Tu jest jeszcze oczywiście ten element, gdzie pojawiają się głosy na temat monetyzacji czy komercjalizacji tego wykorzystania przez programistów, ale nie spodziewałbym się, że znikną jakieś pułapy, że jeśli chcemy korzystać, to mamy dostęp, ale jeśli chcemy korzystać więcej, szybciej, łatwiej, to ten dostęp pewnie będzie dodatkowo płatny.
Tak jak we wszystkich tego typu, powiedzmy tak bardzo ogólnie mówiąc, ofertach, które są w sieci, to jeszcze chciałem zapytać o tę kwestię, no powiedzmy tego finansowania, bo przecież wiemy, że Microsoft mocno zainwestował w OpenAI, tam były te słynne targi i te przepychanki związane chociażby z samym prezesem. To było chwilę temu. Natomiast czy w takim układzie Microsoft będzie mógł jakby też spijać tę śmietankę z tego najnowszego modelu, który wpuszcza OpenAI?
To jest bardzo ciekawe pytanie pod wieloma względami. Z jednej strony tak, tam nie było to przejęcie, to było bardzo ciekawy model współpracy, gdzie Microsoft włożył niemałe środki i myślę, że dostarczył też bardzo dużo zasobów związanych z infrastrukturą.
Tam się potem mówiło o 10 miliardach, nie wiem, czy to jest kwota tak. potwierdzona, ale no taka...
Nigdzie nie widziałem oficjalnego potwierdzenia, ale też nie spodziewałbym się takiego przy tej skali projektu, przy tym sposobie funkcjonowania. Potem była ta wspomniana właśnie afera, że zarząd OpenAI nie do końca się z prezesem zgadzali. Prezes był w pewnym momencie za burtą i mówili specjaliści, że prawdopodobnie za chwilę ląduje w Microsoftcie. Tak się nie stało. Szczęście, nieszczęście to jakby czas pokaże. Ale tu jest jeszcze jedna bardzo ciekawa rzecz. To znaczy wiele osób zwraca uwagę na to, że w trakcie opowiadania o nowym produkcie dość często pojawiały się odniesienia do stajni Apple'owskiej, do urządzenia iOS-owego i wiele osób uważa, że tam pewne porozumienie na linii OpenAI Apple też zaistniało, a nawet te plotki, które gdzieś tam krążą w sieci, mówią o tym, że asystent głosowy od Apple'a, czyli Siri, będzie napędzana tym modelem, co byłoby bardzo ciekawym rozwiązaniem, bo z jednej strony mamy współpracę z Microsoftem, który na pewno korzysta już wewnętrznie i ma dostęp do tego wcześniej i testuje i stara się jak najlepiej wykorzystać czy zaimplementować już dość szerokiej ofercie usług, które Microsoft świadczy w oparciu o jakieś tam dodatkowe modele czaty czy asystentów. Te najnowsze elementy, ale z drugiej strony mamy oczywiście całkiem ciekawą współpracę z kolejnym gigantem technologicznym.
No tak, i tutaj z tego, co też czytaliśmy, to Apple szykuje nową wersję swojego systemu operacyjnego iOS 18, tak zwaną, na jesień, gdzie podobno właśnie mają być te jakieś zupełnie nowe, rewolucyjne, jak to zwykle w przypadku Apple'a, narzędzia wprowadzone. No to byłoby ciekawe, kiedy nagle i Microsoft, i Apple znajdują się jakby w, powiedzmy, pod skrzydłami jednej spółki, takiej rzeczy, takiej firmy. Takie rzeczy chyba jeszcze w historii nie było.
Faktycznie. No, OpenAI może nie tyle podporządkowuje sobie, ale trzyma całkiem nieźle pieczę nad rozwojem czegoś, co wiele osób określa jako tej jednej z najciekawszych, czy może najbardziej przełomowych, czy przyszłościowych i rozwojowych części technologii, która jest oczywiście mimo wszystko na relatywnie wczesnym etapie adopcji przez świat. Nie jest tak, że wszyscy jeszcze korzystamy tylko z jednego rozwiązania, ale jakościowo to rozwiązanie oferowane przez OpenAI jest ewidentnie na tyle dobrym poziomie, że warto czasem zastanowić się, czy inwestować we własne zasoby, tak jak to robi Apple czy Microsoft. Choć tu należy oczywiście podkreślić jedną bardzo ważną rzecz. OpenAI czy czat GPT, czy GPT, to nie są jedyne rozwiązania, jedyne firmy zajmujące się tymi rozwiązaniami. Jest, mimo że to, co dzisiaj zostało zaprezentowane, jest w wielu obszarach bardzo, bardzo dobre i przoduje, to też są inne modele, które można implementować. A z trzeciej strony myślę, że Google nie odpuści tak łatwo tej walki. Jestem ciekawy, co oni chcieliby przy Gemini pokazać, choć ich historia ostatnich publikacji no, nie jest najbardziej świetlana. Te rzeczy, które publikowali na konferencjach prasowych, w rzeczywistości wcale nie okazywały się być takie rewelacyjne. No ale uczą się, pracują. Zobaczymy, jak to wyjdzie przy najbliższej okazji.
Proszę pana, to jeszcze jedno pytanie na koniec. Czy przy takim wyścigu, przy takiej trochę presji, którą chyba sobie same nawet te firmy stawiają, że trzeba ciągle coś nowego pokazywać, czy tutaj nie ma obawy o to, że to wszystko jest wprowadzone trochę za wcześnie, że to będzie na tyle, powiedziałbym, jeszcze rozchwiane albo nie aż tak bardzo idealne, jak sobie ludzie wyobrażają w oparciu o prezentację, że potem nagle może nastąpić jakiś, no delikatnie mówiąc, kryzys?
Myślę, że takie kryzysy występowały chyba w latach 70. Pierwszy raz było takie określenie jak AI Winter, które opisywało, że było wiele badań prowadzonych i potem nastąpiła zima, która powstrzymała pewne etapy. Myślę, że obecny ekosystem związany z finansami, czy z rozwojem, czy z zasięgiem, jakim możemy tak naprawdę przez media społecznościowe, czy przez tradycyjne media, przez jakiekolwiek inne jakby kanały dotrzeć do naszych odbiorców. Myślę, że ten sposób, w jaki rozmawia się między firmą a konsumentami, w razie wypadku może posłużyć do tego, żeby starać się pokazywać. Ja bym się nie obawiał, myślę, że oni mają całkiem niezłą roadmapę, tą trasę zbudowanych elementów do przodu, co chcieliby pokazać. Kiedyś mówiło się o tym, że Apple telefon, który wypuszcza, to jest pierwszy z trzech, nad którym pracują. To znaczy w momencie wypuszczenia to w laboratorium są jeszcze dwa modele, nad którymi kolejnymi pracują. Myślę, że to zarządzanie dostępem i ograniczanie i taki tak zwany rolujący wypuszczanie czy publikacja, gdzie część funkcjonalności OpenAI wypuszcza dzisiaj, część jutro, pokazuje, że starają się tym zarządzać i pokazywać tak naprawdę najlepsze strony. To jest pewna sztuka. Myślę, że na chwilę obecną mają całkiem niezłą ocenę za historyczne elementy i za historyczne wypuszczenia i historyczne jakby sukcesy. No, myślę, że też się na pewno dużo uczą. Bardzo ciekawie to wygląda.
Tak, to bardzo ciekawa cyfrowa przyszłość przed nami. Obyśmy mieli okazję jeszcze nie raz na ten temat możliwość rozmowy. Bardzo dziękuję. Dzisiaj naszym gościem w Radiu RMF24 był pan Paweł Harajda, specjalista od nowych technologii. Dobrego wieczoru życzę i do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.